Dzień dobry, jest 10:33 w tej chwili, a skoro taka pora, to czas na program Ludzie i Pieniądze. A o ludziach i pieniądzach będziemy dzisiaj rozmawiali z Markiem Lewandowskim, rzecznikiem Solidarności, i Łukaszem Żelewskim, prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Na początku chyba optymistyczna informacja, chociaż te dane o średnim wynagrodzeniu zawsze bywają irytujące dla tych, którzy są poniżej tej średniej. Według GUS Gdańsk jest na 6. miejscu w Polsce na liście wynagrodzeń ustawianej oczywiście według wysokości tych danych. Pierwsze miejsce zajmuje Jastrzębie Zdrój. Niektórzy komentują, że to zaskakujące, ale no tam jest siedziba JSW, centrala JSW, i to górniczy koncern ma tak duży wpływ statystycznie na zarobki. Natomiast w Gdańsku w 2016 roku średnie wynagrodzenie wynosiło 5118 zł. Trzymając się Pomorza, w Sopocie 5104 zł, a w Gdyni znacznie mniej, 4798, można powiedzieć 4800 zł. Taka pozycja gdańska zastanawia panów, dziwi panów, a może to za mało?
Czy myślę, że przede wszystkim jakieś niedopatrzenie statystyczne w tych danych? No jeżeli ktoś porównuje gminę, w którym zarejestrowano jest Strzemską Spółkę Węglową, do na przykład miasta stołecznego Warszawa, to znaczy, że bazy statystyczne są nieporównywalne. Wiarygodność tych badań generalnie budzi niepokój. No, podejrzewam, że możemy w naszym województwie znaleźć taką gminę.
Punktowo wybraną,
tak? No, słynny problem na przykład elektrowni szczytowo-pompowej całkiem niedawno i tamtejszej gminy, która jest prawie najpotężniejszą w województwie. Więc szanowni twórcy tych badań chyba powinni bardziej się przyłożyć do rzetelności. Sorry, ale takie mam wrażenie. Ale co do ogólnego trendu, to mam takie wrażenie, że nawet mając na uwadze, że ta baza troszkę jest wypaczona, troszeczkę mnie to zaskoczyło. Pomyślałem, że Gdańsk jest wyżej. Gdańsk, Trójmiasto, jest wyżej. Pamiętając o tej informacji, że Gdańsk jest najlepszym w Europie regionem pod względem dynamiki przyrostu miejsc pracy. Tak? Najlepszym w Europie, nie w Polsce. Tak? To myślałem, że to już widać w pensjach. Myślę, że kwestia czasu, kiedy Gdańsk stanie na pudle. Takie mam wrażenie. Na co dzień obserwuję zmagania inwestorów, bardzo często inwestorów spoza Polski, zmagania, żeby skompletować swoją załogę. Tak? No, to jest ewidentny przyczynek do tego, żeby za chwilę wabić nie tylko cudownym otoczeniem, jakim jest Gdańsk, Trójmiasto, ale zacząć wabić też pensjami.
Twardą wartością przelewów. To ja mam oczywiście pytanie do słuchaczy Radia Gdańsk. Kiedy państwo ostatnio dostaliście podwyżkę? Czekamy na sygnały pod numerem 603-0606-06. Natomiast jeszcze, czy skoczymy na pudło, czy nie skoczymy na pudło? Jest pewien paradoks w tych danych rzeczywiście, bo przed Gdańskiem między innymi na tej liście Jaworzno, 5300, średnie wynagrodzenie. Katowice to może już...
Gdzie jest siedziba KGHM-u? Panie redaktorze, zapytam.
Na Dolnym Śląsku, w Legnicy.
Chyba... I Legnica nie jest na pierwszym miejscu?
Nie ma. Okay. No i jeszcze gdzieś tam wysoko jest też Płock, gdzie wiadomo, że Orlen. Chociaż formalnie siedziba Orlenu chyba jest...
Jastrzębska Spółka Węglowa to nie jest chyba dochodowe przedsiębiorstwo, tak swoją drogą. To dwójnasób zastanawia.
Akurat JSW to jest bardziej skomplikowane, bo oni mają niezły węgiel, ale nie ma tutaj akurat kompanii węglowej na przykład, okay. Tak? Marek Lewandowski, jak z tymi wynagrodzeniami?
Ja jestem troszeczkę zaskoczony niskim wskaźnikiem dla Gdyni, ale jak tak się bliżej zastanowić i uświadomić sobie, że ogromna część pracowników byłych stoczni i dużej części ciężkiego przemysłu wyemigrowała do Norwegii, Holandii, Niemiec i do wielu innych krajów, a gros tych, co pozostało na miejscu, pracują w ramach jednoosobowych firm, czyli w ramach samozatrudnienia.
Czy to nie obejmuje
i prawdopodobnie właśnie oni nie zostali objęci tym badaniem. No to jednak, tak jak mówił pan prezes, te badania pozostawiają dużo do życzenia. Jak słyszę jeszcze oprócz Jaworzna jeszcze i Jastrzębia, no to chyba już pudło pomału jest gdzieś w zasięgu dla Trójmiasta. Ale wracając do tych samozatrudnionych. Zobaczcie Państwo, jak fałszywy obraz jest w tak skomplikowanym rynku pracy, jaki mamy na terenie Polski, gdzie wiele form aktywności zawodowej wymyka się takiej ocenie, statystykom, badaniom. Zaczynamy porównywać jakieś wycinki rzeczywistości, podczas gdy duża część aktywnych zawodowo pracuje albo właśnie na jakichś umowach cywilnoprawnych, albo samozatrudnionych, które nie są brane pod te wyliczenia. Także myślę, że Trójmiasto jest mimo wszystko dużo wyżej i dużo dalej niż to badanie by pokazywało. To dobrze.
Także będziemy się przyglądać.
Ale to ciągle jeszcze mało. To ciągle nie są jeszcze imponujące, powalające
nie
zarobki.
Te pieniądze, na które czekamy, tak?
No mówimy o podium, nie? Więc mamy prawo oczekiwać, że to będą zarobki rzędu 7, 8, a nie 5.
Lepiej być zdrowym, bogatym niż biednym, chorym. Natomiast trzeba też pamiętać, że można stać się ofiarą własnego sukcesu. Jeżeli te pensje w naszym regionie zostaną, a życzmy sobie tego, zostaną wyśrubowane, inwestorzy też to zauważą. Tak?
Pójdą tam, gdzie taniej?
Na pewno zaczną na to zwracać uwagę. Tak? Czy w którym momencie ten aspekt zacznie być przeważający, no to trudno oszacować. Tak? Troszkę tak jak z naszą wieloletnią walką z bezrobociem. Tak, żeśmy walczyli z tym z bezrobociem, że na dzień dzisiejszy mamy kłopot z brakiem rąk do pracy. Tak?
Choć mamy bezrobocie.
Chyba nie mamy.
No, tu przejdziemy, panie prezesie, do legendarnej już produktywności. Dopóki nasze stanowiska pracy, nas, pracowników, nie będą coraz bardziej technologicznie obudowywane i dopóty my nie przejdziemy ze skręcania śrubek na produkowanie śrubek.
I jeszcze projektowanie najlepiej.
I najlepiej jeszcze, żeby je projektować, to będziemy tak właśnie rozmawiać o drobnych różnicach między liderami tych najwyższych zarobków. A tutaj nasza gospodarka musi się przestawiać, a pracodawcy coraz więcej niestety muszą inwestować, żeby poprawiać naszą produktywność, bo wydajność polskich pracowników i tak jest niską.
Prezes Żelewski pytał retorycznie o te zarobki w JSW i w tym samym momencie przyszedł SMS od pana Waldemara, który także się zastanawia, jak to jest, że JSW zadłużona, a jednocześnie tyle tam płacą. A z drugiej strony pisze do nas pani Wiesława, pracuje w jednej firmie od 15 lat. Tak, dostałam podwyżkę 12 lat temu, więc to nie jest optymistyczny SMS, a może u państwa jest innych naszych słuchaczy jest trochę lepiej. Kiedy państwo dostaliście i jak wysoką ostatnią podwyżkę? 603-06-06-06. A skoro właśnie zaczęliśmy już mówić w naturalny sposób o poziomie bezrobocia, według najnowszych danych bezrobocie na Pomorzu spadło poniżej 6%, 5,9%. A tak naprawdę największy szok na tym rynku czeka nas we wrześniu, październiku, kiedy odejścia emerytalne nastąpią. NBP wtedy w skali całego kraju prognozuje średnią 4,9% w tym roku. Damy radę gospodarczo.
To odejdą albo nie odejdą, dlatego że też słyszałem inne badania mówiące o ogromnej popularności doradców emerytalnych, którzy są w tej chwili zawaleni wnioskami, pracą, a więc ci, którzy potencjalnie mieliby przejść na emeryturę, zaczynają liczyć pieniądze i przyglądać się swojej sytuacji. Więc zobaczymy, czy to będzie taki boom i czy tak chętnie ludzie na tą emeryturę będą przychodzić w sytuacji, gdy pamiętajmy, to jest kwestia tylko i wyłącznie wyboru. To nie jest tak, że jak osiągam wiek emerytalny, to jestem przymuszony, żeby iść na emeryturę. A więc z tym jeszcze spokojnie.
Znaczy, bardzo się obawiam tego, co się wydarzy. Dla mnie skrajnie nieodpowiedzialna decyzja była o skróceniu wieku emerytalnego. Ja zawsze podaję w takiej sytuacji przykład, gdy rozważamy, czy to jest wybór, czy to nie jest wybór, czy ludzie postąpią rozsądnie, czy nierozsądnie. Podam taki przykład. Z jakichś powodów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przy kierowaniu pojazdem są obowiązkowe. Można by znowu też powiedzieć, że ludzie sami są rozsądni, że wybiorą, że podejmą właściwą decyzję, z jakichś powodów tego nie robią. I to, broń Boże, nie jest wyrzut w stosunku do ludzi, bo tak systemy działają. Jeżeli komuś się wydaje, że taki wybór będzie masowo dokonywany w kierunku pozostania na rynku pracy, myślę, że nastąpi srogi zawód. Jeżeli to nawet się wydarzy w pierwszym roku funkcjonowania nowych regulacji prawnych, gdzie pewien rodzaj dynamicznej promocji pozostawania będzie istniał, to na dłuższą metę efekt tego będzie katastrofalny. Jedna z gorszych decyzji, jaka nam się w ostatnich latach przytrafiła.
Ale panie prezesie, gdzie jest ten zawód? W czym on ma się objawić? Bo pan prezes użył takiego sformułowania, że spotka srogi zawód.
No zawód będzie taki, szanowny panie, że będziemy mieli coraz mniej aktywnych ludzi po 65 roku życia. Już nie mówiąc o aktywnych kobietach po 60 roku życia. To jest katastrofa dla gospodarki.
Bo jeżeli chodzi o wysokość emerytury, no to my się dowiemy, jaką mamy emeryturę. To nie będzie zaskoczenia. Podejmując decyzję o pozostaniu i pracowaniu dalej, a przejściu na emeryturę, będziemy podejmowali decyzję, mając wszystkie dane do podjęcia tej decyzji. Więc jeśli chodzi
Był taki pomysł, żeby dopisać do rachunku emerytalnego 10 tysięcy złotych za decyzję o nieprzechodzeniu. Pomysł trochę umarł.
Bo to rozpaczliwa próba naprawienia czegoś, czego się nie da naprawić, tak? Na dłuższą metę to jest wkroczenie na ścieżkę grecką, tak? Pamiętam o absurdach emerytalnych greckich, które funkcjonowały przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i do czego to doprowadziło. Według mnie nie ma argumentu ku temu, oprócz argumentów politycznych, zgoda, ktoś taką decyzję polityczną podjął, tak? Oprócz argumentów politycznych, żeby wypychać z rynku pracy kobiety, które skończyły 60 rok życia i wypychać z rynku pracy mężczyzn,
które skończyły 60 rok życia. A może ta sytuacja będzie taka, że no nie wypychanie, tylko jednak będzie zasysanie na trochę lepszych warunkach. Doświadczony pracownik mający pewien bagaż doświadczeń. Nie ma pan prezes tej nadziei?
Spójrzmy, panie prezesie, na to i drodzy słuchacze w ten sposób. Mianowicie wydłużenie wieku emerytalnego i wprowadzenie różnych programów 60+ dla rynku pracy zakończyły się totalnym fiaskiem. Tak naprawdę problem jest taki, że pracodawcy nie mają oferty dla ludzi starszych, nie mają takiej kompleksowej, żeby oni chcieli pozostawać na rynku pracy. Wiele programów i mentoringu i różnego angażowania ludzi starszych, korzystania z ich doświadczenia spaliło na panewce i zakończyło się wręcz kompromitacją. Więc to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie sam wiek jest tutaj jakimś problemem. Wiek jest tylko elementem całości. Naszym głównym problemem jest demografia. Naszym głównym problemem jest medycyna pracy, która właściwie nie istnieje. Prewencja wypadkowa. To powoduje, że nasz rynek pracy wypluwa bardzo schorowanych ludzi, bo badania statystyczne, które z jednej strony pokazują, że wydłuża nam się wiek życia ogólny, to jednak wydłuża nam się też czas życia w chorobie. A więc ludzie przechodzący na emeryturę tak de facto na tej emeryturze już wyłącznie chorują i się leczą. Tu jest istota problemu, a nie sam wiek emerytalny, o którym pewnie za chwilę będziemy musieli znowu rozmawiać. My mamy nadzieję, że przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego w obecnej sytuacji budżetowej i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rynku pracy wymusi w końcu faktyczne reformy i zmusi wszystkie strony i nas, związki zawodowe i pracodawców i także rząd do tego, abyśmy w końcu wypracowali solidną reformę zarówno systemu emerytalnego, jak i rynku pracy. Będziemy do tego zmuszeni po prostu, bo to wszystko się zawali.
Zróbmy eksperyment myślowy i załóżmy, że ma pan w swojej wypowiedzi sporo racji. Zostaje jeden fundamentalny argument, na którego nie potrafię znaleźć, nawet będąc adwokatem diabła, kontrargumentu. Cały cywilizowany świat wydłuża, tak? Wydłuża okres przejścia na emeryturę. W krajach zachodnich wręcz dzieje się to tak, że raz na kwartał, Holandia jest takim dobrym przykładem, raz na kwartał pojawia się weryfikacja wieku, w którym odchodzimy na emeryturę. Okej. My jesteśmy jedynym państwem na świecie, tak, gdzie ten wiek się skraca.
Nieprawda. Panie prezesie, jest bardzo prosta odpowiedź.
Pan prezes dokończy, Marek Lewandowski.
Stwierdziłem,
za
że jedyny państw na świecie, być może przesadziłem, bo pewnie danych nie mam, tak? Żeby tak kategorycznie stwierdzić. Natomiast w państwach rozwiniętych tak jest. Tak, tak jest. Z jakichś dziwnych powodów nasze państwo, które kandyduje chyba do grona państw wysoce rozwiniętych, zafundowało nam proces odwrotny. To skończy się katastrofą.
Panie prezesie, odpowiedź bardzo prosta. Polska jest w zupełnie innym miejscu niż te kraje, do których pan je porównuje. Nasze długość życia całego społeczeństwa, także te parametry zdrowotne są w szarym końcu i Polska decyzję o wydłużeniu wieku podjęła przedwcześnie. Ja przypomnę, że w całej tej debacie emerytalnej myśmy się nie tyle sprzeciwiali wydłużeniu wieku, bo to nas czeka. Tylko mówiliśmy, że jeżeli wydłużymy wiek, a nie zrobimy porządku z tymi obszarami, o których mówiłem wcześniej, ten cały system i tak się zawali. Szczególnie po stronie wpływu.
Tak jak zawalił się w Grecji.
Bo przypomnę, że do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych zaledwie połowa wpłaca składki w pełnej wysokości. Połowa nie płaci albo w ogóle, albo płaci w wysokości zaniżonej, co powoduje,
że ten system... Mamy szansę się zgodzić. Całkowicie się z panem zgadzam. Upowszechnienie systemu emerytalnego.
Dokładnie.
Skończyć z przywilejami w systemie emerytalnym. Platforma Obywatelska tego nie zrobiła, tymczasem Prawo i Sprawiedliwość się tego nie zabiera. To pachnie kolejną grecką katastrofą.
I mamy nadzieję, że będzie do tego zmuszona, bo sytuacja jest dzisiaj taka, że musimy z tym systemem zrobić wreszcie porządek. Okay.
20 sekund temu wydawało się, że panów nic nie łączy. Nagle się okazuje, że i przedstawiciel pracodawców i przedstawiciel związkowców są zgodni, że
bo my wbrew pozorom dogadujemy się, a często to właśnie władza publiczna, wiedząc lepiej, psuje te nasze relacje.
Natomiast państwo się niesamowicie rozpisujecie na temat tego, jak jesteście traktowani w swoich firmach. Taki przykry znowu SMS. Jakie podwyżki? 15 lat temu premie spadły o 50%. Nic się od tego czasu nie zmieniło. Natomiast napisał też pan Maciej, pracuje w DCT w Gdańsku. Tutaj no, jak chwalić, to chwalić. Podwyżka co roku niewielka, raz 100 zł, raz 200 zł, ale systematycznie te płace rosną, więc wydaje się, że słuchacz akurat w tym przypadku jest zadowolony. Są też takie bardziej przykre SMS-y. Od 8 lat pracuję w handlu i podwyżkę dostałam jedynie raz. To było 100 zł brutto 4 lata temu, ale muszę dodać, że podwyżkę musiałam wychodzić przez prawie rok i podparta była podaniami i zestawieniami wyników sprzedaży. U mojego pracodawcy jest to duża sieć handlowa, podwyżki nie wchodzą w grę, natomiast praca po 60 godzin w tygodniu bez płacenia za nadgodziny, czy wolne, jest normą, napisała pani Kasia.
No to jest przestępstwo, panie redaktorze. No
to jest złamanie praw pracownika. Zdecydowanie.
Wracamy do wymiaru sprawiedliwości, o którym wielokrotnie w tym programie i w innych miejscach mówiliśmy, że gdybyśmy mieli skuteczny system sprawiedliwości, wiele spraw w relacjach z pracodawcami
byłoby szybciej załatwianych,
rozwiązywalibyśmy od razu. No, bandytów, pracodawców, którzy źle traktują swoich pracowników, jest bardzo niewielu. To jest drobny margines. Większość to porządni, uczciwi ludzie. Ale z tym marginesem byśmy sobie doskonale poradzili, gdybyśmy mieli sprawnie
ale
działające
sądy. Ale bandytów, pracowników, okradających
Dokładnie.
Pracodawców też byśmy
szybko
karali.
Bo to w dwie strony działa.
Dokładnie.
I mało tego, w relacjach między pracodawcami też byłoby dużo mniej problemów, bo niektóre zapisy prawa
płatności
okay.
szybciej by wpływnęły.
Jeżeli ktoś, łamiąc prawo, okrada swoich pracowników, to też zaburza konkurencję tym.
Dokładnie. Oczywiście.
Wśród przedsiębiorców takie zjawisko wcale nie jest pochwalane, czy wręcz ktoś na... Nie.
Od kilku lat widać, że jest rzeczywiście sprzeciw środowiska wobec takich praktyk, ale skoro...
Zresztą nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, którą wspólnie z pracodawcami wypracowaliśmy, jest tego doskonałym przykładem, bo
tak, tam
wszyscy chcemy normalnej,
ograniczenie patologii miało nastąpić.
Bo jak pracodawca, który zatrudnia na śmieciówkach lub w ogóle kombinuje na prawo-lewo, zawsze wygra konkurencyjnie z tym, który jest uczciwy
rzetelnie
i płaci.
A skoro rozmawiamy o takich patologicznych sytuacjach, prezydent Leszna zaapelował do pracodawców: nie wspierajcie alimenciarzy, nie płaćcie pod stołem, nie płaćcie na lewo, zawierajcie umowy takie, żeby można było ściągać te alimenty. Ja przypomnę, w biurach informacji kredytowej, które teraz mogą gromadzić, w biurach informacji gospodarczej, które mogą gromadzić te dane o dłużnikach alimentacyjnych, ta suma zgłoszonych niezapłaconych alimentów przekroczyła 11 miliardów złotych. To jest gigantyczny problem w skali całej gospodarki. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście tutaj bardziej państwo i komornik powinny zdecydowanie bardziej działać, czy taki apel prezydenta do pracodawców cokolwiek zmieni, poza oczywistym nagłośnieniem problemu?
Apel, apel prezydenta, no rzeczywiście jest raczej pewnym zjawiskiem społecznym, być może ważnym, ale to trochę pachnie mi sytuacją, w której prezydent mówi, bądźcie uczciwi i przestrzegajcie prawa.
No de facto tak
no
mówi.
No tak. Ja nie wiem, czy to jest rola prezydenta miasta, żeby takie apele wystosowywać, bo równie dobrze można się pochylać nad tym, czy właśnie uczciwie płacone są nadgodziny, czy też nie. To raczej problem służb, które czuwają nad tym. Więc jeżeli pan prezydent chciał tym swoim apelem pokazać, że istnieje problem społeczny, okej, pokazał, tak? Natomiast jeżeli tym apelem miał nadzieję, że cokolwiek załatwi, nie. Kompletnie nic nie załatwi, oprócz tego, że po raz kolejny powie się
przypomnimy
o jakimś problemie społecznym.
Jako duży zleceniodawca usług publicznych, gdyby zawarł w kontraktach klauzulę, że jeżeli okaże się, że pracownicy w danej firmie gdzieś tam właśnie dostają coś pod stołem, żeby unikać płacenia alimentów, że to będzie podstawa do zerwania kontraktu, to byłoby dużo bardziej skuteczne.
Nie, to wtedy trzeba zawiadomić
prokuraturę. Ale to jest gdzie indziej. Dokładnie.
No, absolutnie nie.
To
tak?
Jest...
Nie można zawierać w zamówieniach sformułowania, że będziemy działać zgodnie z prawem. A jeżeli nie będziemy, to co?
To co? Właśnie.
To przegramy postępowanie? Nie. To wtedy się tym prokurator zajmie.
Panie prezesie, drodzy państwo, istotą problemu jest tak naprawdę legalność zatrudnienia w Polsce. Dzisiaj jeden z głównych problemów do rozwiązania i on tak naprawdę obejmuje wiele sfer. I te wspomniane alimenty, ale także i tak zwane umowy śmieciowe, bo my je definiujemy jako legalne umowy zastosowane w sposób nielegalny. A więc kwestia legalności zatrudnienia jest dzisiaj absolutnie kluczowa, która, jeżeli znajdziemy skuteczne narzędzie, na przykład Policję Pracy w sensie Państwowej Inspekcji Pracy, która dostanie takie uprawnienia, że będzie mogła dużo skuteczniej przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu. Myślę, że i kwestia alimentów będzie się rozwiązywała sama, i kwestia różnych świadczeń socjalnych, unikania różnych składek, kwestii Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na tym powinniśmy się skupić. Solidarność złożyła postulaty legislacyjne dotyczące i wzmocnienia możliwości kontroli bez zapowiedzi i nadania Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do administracyjnego zmieniania umowy. Jeśli nasz kodeks dosyć precyzyjnie opisuje, kiedy to powinna być umowa kodeksowa, a kiedy cywilnoprawna. Jeśli stwierdzi, że zlecenie jest zastosowane w sposób niewłaściwy, zmienia je, a pracodawca może się od tego odwołać w sądzie. Dzisiaj jest odwrotnie. I zanim sąd zrobi swoje, to już najczęściej problemu nie ma. Legalność zatrudnienia jest dzisiaj kluczowa.
To jest dość kontrowersyjna kwestia, bo to chyba sąd powinien ustalać.
Ale za chwilę komisarze ludowi zajmą się i tą kwestią.
To jest o tyle zaskakujące, panie prezesie, że w wielu krajach, do których się porównujemy, jest to dużo ostrzej rozwiązane niż u nas i tam nikt nie robi z tego powodu problemu.
Też w krajach rozwiniętych, uwaga, bo wchodzimy do poprzedni wątek dyskusji, nie chciałbym mieć jeszcze jednej instytucji, która żąda od pracodawcy udowodnienia, że nie łamie prawa. Wystarczy, że urzędy skarbowe dzisiaj tak działają.
Ale inspektor pracy nie będzie żądał pracodawcy udowodnienia, że nie łamie prawa, tylko stwierdzi i da nakaz, natomiast pracodawca będzie mógł się odwołać do sądu.
Komisarz ludowy stwierdzi.
Słabo działa i będziemy czekali 3 lata na to.
Wystarczy tej opresji naszym prawodawstwie.
To jest kwestia dość kontrowersyjna, natomiast...
Zbliżymy się do standardów, jakie obowiązują w Unii Europejskiej.
Ale pracodawcy będą tu mieli inne zdanie. Zobaczymy, czy zostaną te przepisy przyjęte i w jakiej wersji.
Między innymi niepłacenia na alimenty, bo właśnie nie funkcjonuje to tak, jak powinno.
Wrócimy jeszcze do SMS-ów, które przysyłają nasi słuchacze. Co do wieku emerytalnego także się odnieśli. Pracowałem w UK, w Wielkiej Brytanii przez 10 lat i mam taką obserwację. Anglicy pracują dłużej, ale pracują zdecydowanie lżej niż Polacy i tylko pracują na jeden etat, a nie tak jak my często w Polsce musimy pracować na 2 etaty. I jest szereg SMS-ów od ludzi zatrudnionych w budżetówce. Dostałam podwyżkę w zeszłym roku, aż 75 zł brutto po 8 latach przerwy. sprawy, dobra zmiana w budżetówce, ale średnia płaca coraz bardziej się oddala. Tak samo napisała jedna z pracownic gdańskich żłobków. Wyższe wykształcenie pedagogiczne, ogromne wymagania, a zarobki w gdańskich żłobkach i przedszkolach jak panie sprzątaczki i to nie jest dobra sytuacja. Dziękuję serdecznie naszym gościom. W Studio Radia Gdańsk gościli Łukasz Żelewski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. A ja dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję
Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.